Drogie braterstwo, drodzy bracia i drogie siostry w Panu. Najpierw pragnę podziękować za to, że organizatorzy zaprosili mnie i uprzywilejowali, że mogę tu podzielić się z Wami dobrym Słowem Bożym. Po drugie, pragnę przekazać jeszcze pozdrowienia. Tu już niektóre były przekazywane, ale to przekażę te za pośrednictwem moim, którzy braterstwo przekazywali. Mianowicie siostra Emilia Szykuła ze zboru we Wrocławiu, siostra Danuta i Romuald Rylowie, brat Dawid Stopiński, siostra Wanda i Andrzej Rylowie. Oni wszyscy łączą się z nami i życzą nam w naszej społeczności dzisiejszej wiele błogosławieństw Bożych. Zdaję sobie sprawę, drodzy braterstwo, że już jest pora południowa albo popołudniowa i być może braterstwo są zmęczeni. Ale nie podjąłem tematu bardzo trudnego, stąd myślę, że wytrzymacie. Jaki mój temat będzie? Reforma braci Józefa. Ktoś rozpoczął, czy pierwszy z braci, który rozpoczął, mówił między innymi o reformacji. Nie byłoby reformacji, gdyby nie powstało zło, które się nawarstwiło, które trzeba było zmieniać, naprawiać. Moim tematem nie będzie restytucja, bo to też naprawa. W sensie dosłownym, żebym mówił o restytucji, ale na przykładzie, który chcę przytoczyć i omówić rys historyczny, zobaczymy, że dzieło restytucji jest możliwe. Na przykładzie przeżyć i takiego pobieżnego omówienia pewnych charakterystyk Józefa i jego braci zobaczymy, że jeśli w warunkach zła, w warunkach negatywnych jest możliwe dokonywanie pewnej reformy i zmiany w charakterze, to upewnia nas całkowicie, że w warunkach sprzyjających, w warunkach, gdzie szatan będzie związany, zło jako czynnik zewnętrzny nie będzie mógł szkodliwie oddziaływać na ludzi, to tym bardziej będzie ten proces możliwy do zrealizowania i ludzie będą mogli się naprawiać. A o tej naprawie pięknie w Dziejach Apostolskich apostoł Piotr napisał, że mają przyjść czasy ochłody, czasy naprawienia wszystkich rzeczy. Znany dla nas trzeci rozdział od 19 do 21 wiersza z Księgi Dziejów Apostolskich. Naprawa charakteru to nie jest prosta sprawa. Ktoś powiedział, że charakter nie tworzy się tak szybko, jak w lesie rosną grzyby po deszczu. To jest długotrwały proces. Proces, który wymaga wielu wyrzeczeń, wielu postanowień, wymaga też odpowiednich okoliczności do tego. Nasza lekcja pokaże nam, jak na przestrzeni 22 lat zmieniły się charaktery braci Józefa w czasie, kiedy on był 17-letnim chłopcem w Biblii nazwany pakolęciem, a w czasie, kiedy prawie 40-letni mężczyzna jest władcą Egiptu u Faraona. Skąd wiemy, że to było 22 lata? O tym powiem trochę później. Aby dobrze zrozumieć reformę albo ich naprawę, ich stan po tych 22 latach, a w ogóle, żeby cokolwiek omawiać, jakiś postęp czy rozwój, to trzeba znać etap początkowy i etap końcowy i porównać te stanowiska, to wtedy się widzi ten efekt pracy w tej przestrzeni dokonany. Chcę powiedzieć, zresztą wszyscy jesteście, braterstwo, zorientowani, że rodzina Jakuba, synowie Jakuba, to były dzieci czterech matek. Czterech matek. Jeden ojciec, ale cztery matki. Pamiętacie, była to żona Lia, Rachela i potem dwie założnice. A więc jeżeli tych samych rodziców, dzieci różnią się w charakterze, a życie pokazuje, że naprawdę te różnice są widoczne. Czasami ludzie nawet się dziwią, mówią, to niemożliwe. Te dzieci są takie, a te dzieci inne. Ten sam ojciec, ta sama matka, a dzieci są tak zróżnicowane w swoim charakterze. To co dopiero, drodzy, jak są cztery różne matki. Cztery różne matki. To te dzieci no posiadły jakieś bardzo zróżnicowane charaktery. Jakub, jak historia nam opisuje, a ona jest oparta o pierwszą Księgę Mojżeszową, 37 rozdział i potem dalsze, a ja potem odczytam 44 rozdział, bo ten rozdział już opisuje, jakimi oni są po 22 latach, ci jego bracia. Józef był, przepraszam, Józef, no tak, był przedmiotem specjalnej troski, specjalnej opieki Jakuba. Jak pamiętamy, miał bardzo dobry charakter. Gdzie indziej podane jest, że odziedziczył po matce Racheli te zalety. Oprócz tego inne czynniki wpłynęły na to, że był bardzo lubiany przez ojca, darzony względami. Że tak było, to niech zaświadczy ta szata różnobarwna, którą ojciec mu sprawił, jako znak, jako pewien wyróżnik. Wiecie, jest takie powiedzenie w świecie, pokorne ciele, dwie matki się. Józef był dzieckiem przytulnym, dającym się lubić, dającym się kochać. I ojciec to odbierał, nie tylko ojciec, ale i matka. No i w drodze rewanżu darzyli go specjalną sympatią. Co więcej, jako jeden z najmłodszych synów był używany jako taki swego rodzaju łącznik między starszym rodzeństwem a Jakubem. Znamy tę historię, że jako 17-letni chłopiec został posłany, wyposażony w pewne produkty żywnościowe i posłany do pozostałych braci, którzy z trzodami gdzieś tam w okolicy wypasali i pasterzowali. Oczywiście u ludzi tak często bywa, że jak ktoś jest darzony względami, to czasami bądź to rodzeństwo, bądź jacyś przyjaciele zaraz patrzą zazdrosnym okiem. Co więcej, dochodzi do tego, że nawet czasami jest znienawidzony. I Józef też takich doświadczeń doznawał. Bo po pierwsze, tym pozostałym braciom się widziało, że jest ich krzywdą to, że ojciec Józefowi tyle okazuje sympatii, a im nie. To, że ojciec sprawił mu suknię, a im takich sukien nie sprawił. A więc to powodowało pewne takie nie najzdrowsze relacje. A czarę goryczy w tych ich usposobieniach dopełniła niewinna, naiwna, dziecięca uczciwość. Na czym to polegało? No wiecie, mamy różne sny. Czasami sny są wynikiem niestrawności żołądkowej, a czasami sny są inne. W czasach starotestamentowych Bóg przy pomocy snów okazywał pewne swoje zamierzenia, swoją wolę i tak dalej. I do takich snów Bóg również przyczynił się, które miał Józef. A on w swojej niewinnej naiwności dziecięcej opowiedział to braciom. No oczywiście oni to odebrali od razu. Co? Ty masz być większy od nas? To jest niemożliwe. Nawet ojciec, gdy drugi ten sen miał, że i gwiazdy, i słońce, i księżyc kłaniały się jemu, to ojciec mówi, czyżby to miało znaczyć, że i ja, i matka, i twoje rodzeństwo mielibyśmy być tobie poddanymi, albo ty byś miał być naszym zwierzchnikiem, czy coś takiego? Otóż ojciec obserwował, tekst mówi, obserwował pilnie to, a bracia, gorzkość w ich sercach zakiełkowała i ona się rozwijała. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dla jakiego powodu Jakub był mocniej przywiązany do Józefa niż do innych dzieci. Są trzy powody. Pierwszy to ten, że urodziła mu jego ukochana, ulubiona żona. Nie będę przytaczać, ale pamiętacie, że on się zgodził u Labana za Rachelę pracować 7 lat. A potem w związku z tymi prawami, że nie można wydać młodszej córki przed starszą, no to potem po tych 7 latach dostał Leję. Ale on mówi, on koniecznie chce mieć Rachelę. No więc następne 7 lat służył. Więc jeśli mu ukochana żona, do której był tak uczuciowo przywiązany, urodziła dziecko, to on miał prawo z tego powodu to dziecko miłować bardziej niż te inne dzieci. Po drugie, że nastąpiło to po wieloletniej niepłodności Racheli. A więc długo oczekiwane. To, co zdobywa się z trudem i to, na co się bardzo długo czeka, jest tym bardziej cenione. A po trzecie, że Józef urodził mu się w starości. To były trzy powody, dla których Jakub był usprawiedliwiony darzeniem, uczuciem takim serdecznym swego syna Józefa. 17-letni Józef posłany jest przez ojca, żeby dowiedzieć się, co tam się z jego rodziną, z jego dziećmi dzieje, jak tam się oni mają, jakie mają potrzeby, zawieźć im trochę pożywienia i tak dalej. Z trudem odnalazł, zresztą przy pomocy człowieka, który w okolicy Dotain szuka braci, trzód, ale nie widzi. Ktoś go spotyka, kogo szukasz? Ano braci mej, oni tu wypasali trzody, a nie ma ich. Ja słyszałem, że oni tam mieli pójść gdzie indziej. No to poszedł tam. Odnalazł ich. Odnalazł ich z trudem. Zbliża się do nich. Oni obserwują, patrzą, mówią między sobą. Idzie on mistrz snów. Już w nich odzywa się ta urażona ambicja i poczucie krzywdy i mówi, teraz musimy coś zrobić. Co musimy zrobić? Zobaczcie, jak diabeł podsuwa ziarno grzechu i zła. Zabijemy go, a ojcu powiemy, że zwierz dziki go pożar już. I przeszkoda będzie usunięta. Bo w ich ocenie Józef był przeszkodą im w relacji z Jakubem. Więc usuńmy tę przeszkodę. To jest metoda diabelska. Tę metodę już pokazał szatan jako sposób usuwania przeszkód w Edenie. Na czym to polegało? Kiedy ofiara Abla została przyjęta, a Kaina nie przyjęta, to diabeł pobudza Kaina: usuń Abla i Bóg nie będzie miał wyboru. Ty zostaniesz i ty będziesz składać ofiarę, bo nikt inny nie będzie składać, bo tego usuniesz i sprawa będzie załatwiona. To jest metoda przeciwnika, żeby w wypadku, kiedy Bóg błogosławi komuś, stanąć na przeszkodzie, usunąć tę przeszkodę i spowodować w jego ocenie, że sprawa się zmieni. Nie mamy dużo opisów, jakimi ci bracia byli, no ale z tych krótkich opisów, a więc po pierwsze, Biblia mówi, że go nienawidzili dla słów jego, czyli nie mieli kontaktu serdecznego w rozmowie, i dla snów jego, bo jak podzielił się tymi snami i jak z nich wynikało, że on będzie większy od nich i tak dalej, no to go znienawidzili. Kiedy on się zbliżył do swoich braci, już przyszedł do nich, to pierwsze, co zrobili, zewlekli go z tej szaty, bo ona była jakby kością niezgody w ich relacjach międzybraterskich. Zdjęli z niego tę szatę i co robią? No, w międzyczasie, więc zauważmy, tam, że tak powiem, przewijają się wątki pozytywne i negatywne. Nie należy myśleć kategoriami, brat Russell mówi tak, kategoriami takimi, że ludzie są całkowicie kompletnym zerem, jak to ktoś powiedział, że nic nie warci. Okazuje się, że wśród ludzi jeszcze są pewne i dobre cechy, i złe. Z tym, że czas zrobił swoje, że tych złych jest więcej, a tych dobrych jest mniej. No i między innymi Ruben, najstarszy brat, mówi: po co mamy go zabijać? Po co mamy mieć krew na rękach? Po co mamy mieć obciążone sumienia? Wrzućmy go do jakiegoś dołu bez wody, tam jest napisane do studni, i już. A w międzyczasie wiecie, co robią? To, co on przyniósł w tym, czy węzełku, czy w torbie, no teraz to mamy plecaki, modne są plecaki, prawda? Ale on w czymś tam przyniósł to pożywienie. I co się dzieje? Siadają, spożywają, a to pachole dziecię tam płacze, krzyczy, prosi, błaga, żeby go uwolnić, żeby go puścić, za co go wrzucili i tak dalej. Ale oni beztrosko jedzą to, co on im przyniósł. Zimni, bezduszni, obojętni na błagania tego młodzieńca. Ale jest druga sugestia pozytywna. Inny z braci, Juda, mówi: jak go zostawimy, to on będzie skazany na śmierć głodową. Wiecie co, mam radę. Raczej go sprzedajmy. To bezpośrednio nie będziemy obciążeni zabiciem, odpowiedzialni za jego śmierć. Krwi na naszych rękach nie będzie. A oprócz tego jeszcze dostaniemy jakieś pieniądze. No i ta koncepcja się przyjęła. Nadjeżdża obóz ludzi, którzy handlowali na tym szlaku handlowym, i sprzedali Józefa, a więc uważali, że choć to nie był czyn najlepszy, ale są wolni od tego, że krwi na rękach nie mają. A zawsze cień nadziei, że jako niewolnik może jakoś tam przeżyje. Może będzie miał ciężką tą dolę, ale jakoś przeżyje. No i sprzedali go Izmaelitom. A Izmaelici nie potrzebowali, bo oni się zajmowali handlem, przyprawami korzennymi i tam i innymi, prawda, wieźli to do Egiptu, żeby tam sprzedać, coś zarobić, i to był taki szlak handlowy. Takimi oni właśnie byli. Sprzedali Józefa, a tam ci Izmaelici sprzedali go pewnemu dworzaninowi, bogatemu, zacnemu. I on się znalazł na dworze zacnego Potyfara. Skąd się wzięły te 22 lata? No to właśnie, przejdźmy teraz 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi nam, że Józef w tym czasie miał 17 lat. Drugi wiersz. Teć są pokolenia Jakubowe. Józef, gdy miał 17 lat, pas z bracią swoją trzody, będąc pacholęciem, z synami Bali, z synami Zelfy, żon ojca i tak dalej. Ma 17 lat. W czasie, kiedy dostaje się do Egiptu, on już po wielu latach oczywiście ma lat dużo więcej. Zobaczmy, 41 rozdział i 46 wiersz. Mówi tak. A było Józefowi 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem egipskim, i wyszedłszy Józef od oblicza faraonowego, objechał wszystką ziemię egipską. W czasie, kiedy on był po tych swoich doświadczeniach u Potyfara, które przeżył bardzo boleśnie, bo w sposób bardzo perfidny został oskarżony przez intrygantkę, którą była żona Potyfara, bo namawiała go do niecnego czynu. On się bronił i zobaczmy, jaka piękna, jak pięknie świeci charakter Józefa. Wyobraźcie sobie, przecież on mógł w swojej obronie powiedzieć całą prawdę. Ale powiedzenie tej prawdy, wiecie co by zrobiło? Zniszczyłoby rodzinę Potyfara, zniszczyłoby jego szczęście i tak dalej, i tak dalej. Poróżniłoby tą rodzinę, to małżeństwo. On wolał przyjąć oskarżenie Potyfara, zgodzić się na wieloletnie więzienie, a nie powiedzieć całej prawdy, która by zburzyła jego dom i wszystko. Piękny charakter. Jego prawość charakteru nie pozwoliła mu na to we własnej obronie w sprawiedliwy sposób bronić się, żeby to przyniosło nieszczęście komu innemu, bo nie wolał ponieść ofiarę. I ta jego prawość charakteru potem, gdy jest już w więzieniu, Potyfar go w specjalnym więzieniu go ulokował i to trwało wiele lat. Pewnie ponad 10 lat. No to 10-letnie odsiadywanie w więzieniu to nie jest taka prosta sprawa. Ale jak człowiek jest zacnego charakteru, to on w każdym środowisku szybko zjednuje dla siebie przychylność otoczenia. I tak było w tym wypadku. Razem z nim okazało się, że tam siedział i podczaszy, i przełożony piekarzy. W jakimś czasie... I Józef uzyskuje takie względy u przełożonego więzienia, że jest takim jakby jego zastępcą, albo takim już troszeczkę ważniejszą osobą, bo już ma pewien nadzór nad pozostałymi więźniami. Pewnego dnia przychodzi, a widzi, że i podczaszy, i ten od piekarzy są zmartwieni. On się pyta, co się stało, że wy tacy jesteście? No mówią, mieliśmy takie sny nieciekawe. No to powiedzcie, co to za sny. No to powiedział. Oczywiście Józef mówi, że to nie on sam z siebie, ale od Boga ma taki dar, że mogę wam wytłumaczyć te sny. No i oczywiście te sny wytłumaczył i one się sprawdziły. Pamiętamy o tych 7 krowach tłustych i pełnych, a potem tych chudych, które pożarły te tłuste, i te 7 kłosów chudych i... A nie, to przepraszam, to co inne. Tam były sny, które wskazywały jednemu, że zostanie przywrócony do swojej funkcji podczaszego w domu Potyfara, a drugi, że niestety utraci, ten przełożony piekarzy utraci swoje stanowisko. No i to się sprawdziło. To się sprawdziło. W takim razie Józef temu, który przywrócony miał urząd podczaszego, mówi: słuchaj, jak już będziesz na wolności, wstaw się za mną, powiedz, że ja tu jestem taki wzięty niesłusznie do niewoli i niesłusznie skazany. Nie będę ci opowiadał wszystkiego, ale jak będziesz mógł, to wstaw się. Ale wiecie, czasem ludzie obiecują, czasem pamiętają albo solennie przyrzekają, a potem szybko zapominają o swoich obietnicach. I ten człowiek zapomniał. Po dwóch latach faraon ma sen. Sen, który go ma dwa sny. Oto właśnie te, o tych krowach i o tych kłosach. A więc to go też zaniepokoiło. Faraon wzywa tych wieszczków egipskich, tych wróżkarzy, żeby mu wyjaśnili, ale oni nie potrafili. I wtedy ten przełożony podczaszych przypomniał sobie, jak ja byłem we więzieniu, to tam był taki hebrajski młodzieniec, on umiał tłumaczyć. I mówi królowi: królu, ja znam takiego człowieka, który umie. Tak? No to dawać go. Z więzienia go przyprowadzili i faraon mu opowiada te swoje sny. A on do faraona mówi: ale to nie ja tłumaczę. To Bóg jest ten, który to tłumaczy, a ja tylko to wyrażę. Ja będę tylko wyrazicielem. On sam z siebie tego nie potrafi. Natomiast wytłumaczę, co Bóg przez ten sen królowi chce powiedzieć. Oczywiście wytłumaczył. To się podobało bardzo królowi, nie tylko królowi, ale całej świcie, wszystkim innym. No i oczywiście król mówi, i Józef mówi: królu, faraonie, ty wybierz sobie jakiegoś takiego mądrego człowieka, zdolnego, do którego masz zaufanie i powierz mu tę funkcję, aby gromadził przez 7 lat urodzajnych, które nadejdą, żywności, bo nadejdzie czas posuchy, czas bardzo trudny i tymi zapasami, jak dobrze zarządzicie, to przetrwacie i przejdziecie ten okres bardzo ciężki. No to jemu się to bardzo podobało. No i tak rozgląda się, to mówi tak: mędrszego od ciebie my nie znajdziemy. Tylko ty możesz być takim. No i oczywiście wręcza mu łańcuch złoty, pierścień, obwołuje go, że on będzie teraz następnym po faraonie, który będzie zarządzać i Egipczanie będą musieli go słuchać. 45 rozdział, 6 wiersz mówi tak. Pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bo już 2 lata głodu było na ziemi, a jeszcze 5 lat zostaje, których nie będą orać ani żonić. Józef miał 17 lat, gdy go sprzedano. Miał 30 lat po wytłumaczeniu snów faraonowi, że został powołany na urząd, by być takim pierwszym po faraonie. Pierwszych 7 lat urodzaju upłynęło. Więc mamy tak. To już ma 37 lat. I tu ten nam wiersz mówi, że po 2 latach, że 2 lata już głodu nastąpiło. Czyli w sumie 9 lat. Czyli Józef ma 39 lat. Mając lat 17 do 39, to właśnie to te 22 lat różnicy. Między 17 rokiem a 39, który to rok był 2. rokiem tego głodu zapowiadanego. Powierzchnie teraz przejdźmy do myśli z 42 rozdziału, pokrótce. Ten rozdział opisuje czas głodu i pierwszą wyprawę synów Jakuba do Egiptu po żywność. Bo Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest żywność. wysyła synów, żeby tej żywności tam nakupili. Oni dotarli do Egiptu, no ale są obcokrajowcami, oni są Żydami, a przyjechali do Egiptu. Wobec tego było takie prawo, że obcokrajowcom za specjalnym zezwoleniem można było sprzedać żywność, zboże. A z reguły było to dla Egipcjan. To był ich magazyn i tak dalej. Wobec tego Józef zarządza sprawdzenie i Józef ich oczywiście poznał. Józef ich poznał. Zresztą on wiedział, że nie tylko w Egipcie te 2 lata głodu nastąpiło, ale w okolicznych ościennych krajach tak samo. I on liczył się z tym, że Żydzi tu też przyjdą po kupno zboża. Jak oni przyszli, jakże nawet 22 lata, a przy tym w takim zestawieniu 10 braci, żeby nie poznać ich, to nie było możliwe. Józef ich od razu rozpoznał, ale oni jego nie. Tym bardziej, że rozmawiali przez tłumacza. Józef widocznie po tych 22 latach już władał językiem egipskim. No i ich oczywiście mówi, wy jesteście mi tu podejrzani. Jesteście obcokrajowcy, pewnie przyjechaliście tutaj na zwiad, chcecie zbadać sytuację, jaka jest, a być może potem na nas napaść, poznać nasze miejsca słabo bronione, napadniecie na nas, zabierzecie nam wszystko i już. O, nie będzie tak lekko. Na 3 dni wsadza ich do więzienia. Oni we więzieniu siedzą i mówią sobie, wszystko to, przez to, co żeśmy tam zrobili, sprzedając Józefa, to teraz mści się na nas. No ale pomyśleli, no dobrze. Po 3 dniach Józef mówi tak, nie będę was trzymać wszystkich, umówmy się tak, jednego wezmę w zastaw, bo przecież jestem człowiekiem. I wy przyjechaliście po żywność, bo wasze rodziny tam pomierają z głodu. Rozumiem jako człowiek was, więc umówmy się tak. 9 was ja poślę, wyposażonych w zboże. Niech oni jadą, niech zawiozą dla swoich rodzin. A jednego zatrzymam. Zatrzymał Symeona. Na wszelki wypadek, żeby sprawdzić. No oczywiście oni w czasie tego tłumaczą się na różne sposoby, że są niewinni, mają ojca, było ich 12, jeden już nie żyje, jeden został ten najmłodszy z ojcem, bo on jest do niego bardzo przywiązany, bo to też jest dziecko Racheli przecież, nie? Benjamin. A więc ojciec jest bardzo przywiązany i nie mogliśmy go zostawić samego, a my przyjechaliśmy. Aha, to wy jeszcze macie i wasz ojciec żyje i jeszcze macie młodszego brata. No dobrze, to ja zatrzymam, wyjedźcie, jednego zatrzymam, wyjedźcie. Za jakiś czas musicie wrócić, bo tego zboża wam nie starczy na te 5 lat głodu, które jeszcze przed wami. A więc przyjedziecie następnym razem, ale musicie przywieźć tego najmłodszego brata. Ja koniecznie chcę go widzieć, bo to będzie świadectwo, czy wasza relacja jest uczciwa, prawdziwa i czy wy naprawdę jesteście, nie jesteście szpiegami. Ja muszę cię przekonać o tym. Rozdział 43 opisuje drugą podróż. Oczywiście tam jeszcze w tym 42 rozdziale mamy to, że kiedy mówią, zboże im się kończy i mówią, ojciec mówi, znowu jedźcie do Egiptu po następną porcję. A oni mówią, ojcze, my nie możemy jechać. Nie możemy jechać bez Benjamina, bo ten pan, bo władca Egiptu powiedział, że następnym razem jak przyjedziecie, to nie chce was widzieć, jeśli nie przywieziecie ze sobą swego najmłodszego brata. Ojcze, jak pozwolisz nam wziąć Benjamina z sobą, to pojedziemy. A jak nie pozwolisz, to nie pojedziemy. Bo ten władca Egiptu taki postawił warunek. Cóż miał ojciec w tym wypadku do zrobienia? No zgodził się. z bólem serca, ale zgodził się, bo mówi tak, Symeona nie ma, bo Symeon zatrzymany w Egipcie. Józef zginął w jego przekonaniu, że zginął, bo oni mu pokazali, poznaj, zobacz, szata zakrwawiona i tak dalej. No tak, pewnie zły zwierz go rozszarpał. Józefa nie ma. Benjamina mi zabierzecie, no to ja śmiercią umrę. Umrę. No i 43 rozdział opisuje, jak wracają ponownie z ziemi chananejskiej do Egiptu, przyjeżdżają po zboże. Zobaczył Benjamina. Nie sposób mi oddać tej atmosfery, jak ktoś jest bardzo związany ze sobą i po 22 latach widzi ukochaną osobę. Józef nie był obojętny. Dla niego to było ogromne przeżycie, ale przeżycie tym razem radosne, bo zobaczył swego brata w pełnym tego słowa znaczeniu, bo to było to samo dziecko tej samej matki i tego samego ojca. Zarządza i mówi władco, poddanym, zróbcie tutaj szybko ucztę, bo będę z nimi ucztować. Wyprowadźcie tamtego brata i będzie uczta. Zrobiono tak jak on sobie tego życzył. No i oczywiście zachodzą pewne dziwne zjawiska. Dwa. Pierwsze, my byśmy się też chyba zdziwili, bo bracia się zdziwili, bo to nie był przypadek. Być może Biblia nie opisuje, czy to według rozkazu Józefa, czy w jakiś inny sposób. W każdym bądź razie zastanowiło ich to, że przy stole usiedli kolejno według wieku. Oni patrzą jedno na jeden, na drugiego. Co się to dzieje? No a potem jest potrawa podana na stół. Spoglądają przed Benjaminem. Potrawa jest zwielokrotniona. To było przyczyną jakby sprawdzenia stanu rzeczy, jak kiedyś, jak traktowani oni Józefa, kiedy Józef był wyróżniony. Czy to tą szatą, czy tym przychylnym stosunkiem do Józefa bardziej niż do innych. Józef teraz patrzy, jak oni będą reagować. Oni są oczywiście zdziwieni tym. Dla nich to jest zastanawiające, to, że taka sytuacja ma miejsce. I teraz zapraszam do wysłuchania i przeczytania ze mną 44 rozdziału. 44 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Rozkazał wtedy Józef temu, który był sprawcą domu jego, mówiąc: napełnij wory mężów tych zbożem, jaką mogą znieść, a włóż pieniądze każdego na wierzch woru jego. Kubek też mój, kubek srebrny, włóż na wierzch do woru młodszego z pieniędzmi za zboże jego. I uczynił według słów Józefowych, jako mu rozkazał. A gdy było rano, mężowie oni puszczeni są sami i osłowie ich. Wyszedłszy tedy z miasta, gdy niedaleko byli, rzekł Józef do tego, który był sprawcą domu jego: wstań, goń te męże, a dogoniwszy ich, mów do nich: czemuście oddali złe za dobre? A zaż nie ten jest kubek, z którego pija pan mój? A zaż on pewnie nie zgadnie przezeń, jacyście wy? Źleście uczynili, coście uczynili. Dogoniwszy ich tedy, mówił do nich te słowa. Ale oni odpowiedzieli mu: czemu mówi pan mój takowe słowa? Nie daj tego, Boże, aby to słudzy twoi uczynić mieli. Oto pieniądze, któreśmy byli znaleźli na wierzchu worów naszych, odnieśliśmy zaś do Ciebie z ziemi chananejskiej. A jakoż byśmy kraść mieli z domu Pana Twego srebro albo złoto, u którego by to znalezione sług Twoich niechaj umrze, a my będziemy Pana mego niewolnikami. Wtedy on rzekł, niechże tak będzie, jako mówicie. Jednak przy którym się znajdzie kubek, ten niech będzie niewolnikiem, a wy będziecie niewinnymi. Prędko tedy każdy złożył wór swój na ziemię i rozwiązali każdy wór swój. I szukał od starszego począwszy, a u młodszego przestał i znalazł kubek w worze Benjaminowym. Wtedy oni rozdarli szaty swoje, a włożywszy brzemię każdy z nich na osła swego, wrócili się do miasta. Przyszedł tedy Judas i bracia jego do domu Józefa, który tam jeszcze był, i upadli przed obliczem jego na ziemię. I rzekł do nich Józef, cóżeście to uczynili? A zaście nie wiedzieli, że pewnie zgadnie mąż taki, jakim ja jest? Wtedy odpowiedział Judas, cóż odpowiemy panu memu, cóż rzeczemy? I jako się my usprawiedliwić mamy? Bóg znalazł nieprawość sług twoich. Otośmy niewolnikami pana mego i my, i ten, w którego ręku znaleziony jest kubek. A on rzekł, nie daj Boże, abym to uczynić miał. Mąż, w którego ręku znaleziony jest kubek, ten będzie niewolnikiem moim, a wy jedźcie w pokoju do ojca waszego. Zatem przystąpił do niego Judas i rzekł, słuchaj mię, panie mój, niechaj przemówi, proszę, sługa twój, które słowo w uszy pana mego, a niech się nie zapala gniew twój na sługę twego, gdyżeś ty jest jako sam faraon. Pan mój pytał sług swoich, mówiąc, macież ojca albo brata? Wtedyśmy odpowiedzieli panu swemu, mamyć ojca starego i chłopie w starości jego spłodzone małe, a brat jego umarł, a został sam tylko po matce swej i ojciec jego miłuje go. Potem mówiłeś do nas, sług swoich, przywiedźcie go do mnie, abym go oglądał oczyma memi. I mówiliśmy do pana mego, nie będzie mogło chłopie opuścić ojca swego, bo gdyby opuściło ojca swego, umarłby. Wtedyś rzekł do sług swoich, jeśli nie przyjdzie brat wasz młodszy z wami, nie ujrzycie więcej oblicza mojego. I stało się, gdyśmy odeszli do sługi twego ojca mojego i powiedzieliśmy mu te słowa pana mego, wtedy rzekł ojciec nasz, jedźcie znowu, a kupcie nam trochę żywności. I powiedzieliśmy, nie możemy tam iść, lecz jeśli brat nasz młodszy będzie z nami, wtedy pojedziemy, bo inaczej nie będziemy mogli oglądać oblicza męża onego, jeśli brat nasz młodszy nie będzie z nami. I rzekł sługa twój, ojciec mój, do nas, wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. I wyszedł jeden ode mnie i rzekłem, zaiste od zwierza rozdarty jest i nie widziałem go do tych miast. A weźmiecie li i tego od oblicza mego, a przypadnie nań śmierć, wtedy doprowadzicie sędziwość moją z żałością do grobu. Przetoż teraz, jeśli bym przyszedł do sługi twego ojca mojego, a dziecięcia by z nami nie było, ponieważ dusza jego jest przywiązana do duszy jego, stanie się, skoro ujrzy, iż dziecięcia nie będzie, że umrze. A odprowadzą słudzy twoi sędziwość sługi twego ojca naszego z żałością do grobu. Bo sługa twój przyrzekł za to dziecię, gdy je brał od ojca swego, mówiąc, jeśli go zaś nie przywiodę, wtedy będę winien grzechu przeciw ojcu memu po wszystkie dni. Teraz tedy niech zostanie, proszę, sługa Twój miasto dziecięcia tego, niewolnikiem Pana mego, a dziecię niech idzie z bracią swoją. Bo jakoż ja mam wrócić się do ojca mego, gdy tego dziecięcia ze mną nie będzie, chyba bym chciał patrzeć na żałość, która by przyszła na ojca mego. Krótka refleksja. Czy widzimy stanowisko tych braci? Sługa Potyfara mówi, zatrzymuje tego, w którego worku znaleziony jest kubek. Oni nie wiedzieli, bo to Józef kazał swemu dozorcy włożyć ten kubek w wór Benjamina. To Józef kazał. Oni nie wiedzieli, co tam nawet mają. Mieli wory zawiązane, rano wstali, zapakowali się i wyszli w drogę. A Józef zarządza próbę, sprawdza ich. I słudze swemu każe, dogoń ich, oni jeszcze niedaleko uszli, i zatrzymaj i dokonaj tej rewizji, sprawdź. Jak bracia reagują? Mówią, nie, my się na to nie godzimy. Wracamy, wszyscy wracamy i będziemy się tłumaczyć. Nie mam czasu na to, żeby tę refleksję Judy przedstawić, jak on się tłumaczy, że on przed ojcem se poręczył, że jak pierwszym razem byli i opowiadali o tym, jaka jest ich rodzina, kogo oni mają w rodzinie i tak dalej, szczerze opowiedzieli. Jakub nawet mówi, to po co żeście mówili, że macie jednego brata? A wtedy oni mówią, no ale on nas szczegółowo wypytywał, on nas pytał, to nie mogliśmy kłamać. A więc takimi byli. Wstawiają się za tym młodym. Kiedyś, jak Józef był w tym dole, płakał, oni spokojnie spożywali pokarmy, głusi na jego wołanie, obojętni, mało, żądni jego śmierci, gotowi byli go zabić, a potem sprzedali. A więc takimi byli. Nieczułymi, te więzy krwi jakoś w nich nie funkcjonowały, że jeden członek drugiemu posiłku dodaje, jak to Paweł tłumaczy na przykładzie ludzkiego organizmu. A tutaj widzimy tak, mówią, nie, wracamy wszyscy, jeżeli już to nas wszystkich zatrzymaj w niewoli, bo my za tym bratem, to jest nasz brat. W stosunku do ojca, przedtem do ojca mieli pretensje i zarzucali, ty go bardziej miłujesz niż nas. Mieli wymówki dla ojca, a teraz mówią, nie możemy wrócić, bo Józef mówi, wracajcie, wy jesteście wolni. Ja tylko tego zatrzymam, w którego worku był ten kubek. To był złodziej, nie? No więc tego zatrzymuję. A oni mówią, nie, my solidarnie, razem z nim, jak czego, to wszyscy zostajemy twoimi więźniami. I dla nich już nie jest obojętny stan duszy, stan życia Jakuba. Bo mówią, Juda w tym swoim oświadczeniu przed Józefem mówi, jakżebym ja mógł wrócić, przecież ja za niego ręczyłem. No, jeżeli już, to zatrzymaj mnie, ale Benjamina wypuść. Niech on jedzie z bracią, ja będę twoim więźniem. Wstawia się gotów za niego umrzeć, prawda? A więc zobaczmy, jaka diametralnie różnica powstała w ich poprzednim zachowaniu, w ich nienawidzeniu, w szyderczym odwoływaniu się. Oto mistrz snów, co ty masz nad nami panować i tak dalej. A więc wymówki, pewną szorstkość jemu okazywali. A teraz po 22 latach, jakimi oni są, 44 rozdział nam tu pokazał zupełnie pewną zmianę w ich charakterze, w ich usposobieniu. Zreformowali się. Jeżeli w warunkach zła na przestrzeni 22 lat człowiek jest w stanie się zreformować, naprawiać, poprawiać swój charakter, to czy w warunkach, w których Pan będzie rządzić, miłość będzie zasadą, sprawiedliwość będzie zasadą, zła z zewnątrz nie będzie, wszystko będzie sprzyjało do naprawy, to 1000 lat, które w Biblii są zamierzone jako czas restytucji, czas naprawy, czy to nie wystarczy do tego, żeby ludzka rodzina mogła się naprawiać, podnosić i zdobyć życie wieczne? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A więc te fakty pokazują, jak bardzo oni się zmienili. I tutaj, drodzy braterstwo, zbliżając się do końca, chcę wam postawić pytanie. Każdy niech sobie sam odpowie. Wielu z nas jest parę lat, paręnaście lat, parędziesiąt lat w prawdzie. Jesteśmy kształtowani, jesteśmy w szkole Chrystusowej. Odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Czy po tych naście, dziesięciu latach widzę u siebie zmianę? Czy ja się też reformuję? Czy ja dostrzegam, albo czy inni dostrzegają tę zmianę, że znali mnie wtedy takim, a teraz jestem innym? Ktoś by mógł powiedzieć: bracie, ja brata nie poznaję. Kiedyś brat był taki stanowczy, kategoryczny, a teraz brat jest taki ułagodzony, uprzejmy, gotowy do przebaczenia, gotowy do rozmowy, gotowy do dialogu i tak dalej, i tak dalej. A więc jeśli takie zmiany zachodzą, to dobrze to świadczy o każdym z nas. To dowodzi, drodzy bracia i siostry, że naprawa złych charakterów jest możliwa. Tym bardziej, że dokona jej Zbawiciel wraz ze swoim Kościołem. Przez sprawiedliwe zarządzanie, przez sprzyjanie tym, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość z całego serca. I na zakończenie jeszcze chcę powiedzieć, że nie tylko bracia się zreformowali, ale jak Józef skrystalizował swój charakter. Popatrzcie się na kilka słów, które przeczytam na zakończenie. 50 rozdział Księgi Mojżeszowej od 15 wiersza. Jakub umiera i bracia myślą sobie tak: dopóki żył ojciec, to jeszcze Józef ze względu na ojca jakoś tam wobec nas okazywał taką łagodność, przychylność, ale jak teraz ojciec umarł, to Józef się z nami teraz rozprawi. A jak się toczą sprawy? Oto czytamy 50 rozdział od 15 wiersza. A widząc bracia Józefowi, że umarł ojciec ich, mówili: podobno będzie nas miał w nienawiści Józef i sowicie nam odda za wszystko złe, któreśmy mu uczynili. Wskazali tedy do Józefa, mówiąc: ojciec twój, przypominają mu, co ojciec powiedział, ojciec twój rozkazał pierwej niż umarł, mówiąc: tak powiedzcie Józefowi, proszę, odpuść teraz przestępstwo braci twej i grzech ich, żeć złość wyrządzili. Proszę, odpuść teraz występek sługom Boga ojca twego. I płakał Józef, gdy to mówili do niego. Bo Józef bez tego przypominania, że takie było życzenie ojcowskie, Józef takie usposobienie miał. To go rozczuliło. I przystąpili bracia jego, a upatrzy przed nim, mówili: otośmy sługami twoimi. I rzekł do nich Józef: nie bójcie się, bo azarzem ja wam za Boga? Wyście złe myślili przeciwko mnie, ale Bóg to w dobre obrócił, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, aby zachował tak wielki lud. A przetoż nie bójcie się, ja żywić was będę i dziadki wasze. A tak cieszył je i mówił z nimi łagodnie. Czas mam wyczerpany, nawet minimalnie przekroczony, mili braterstwo, ale naprawdę ta lekcja jest taka życiowa, bogata i myślę, że was nie zmęczyłem tą godziną. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł zmęczony. Starałem się oddać atmosferę tych wydarzeń, tak jak Księga Mojżeszowa to opisuje. Wydarzeń, relacji Jakuba do Józefa, Józefa do braci, braci do Józefa, braci do ojca i tak dalej. Mili braterstwo, na zakończenie co mogę powiedzieć? Spójrzmy na naszą przeszłość, na lata naszego pobytu w prawdzie i odpowiedzmy sobie na takie pytanie, na ile prawda, w której jestem, na ile ona mnie zreformowała, na ile mnie przekształciła, na ile mnie uczyniła lepszym bratem i lepszą siostrą. Jeżeli mamy jeszcze jakieś niedopowiedzenia, to życzę błogosławieństwa Bożego i osiągnięcia jak najpozytywniejszych wyników pod tym względem. Dziękuję braterstwu za uwagę.